Zacznijmy od Lublina, od przyjazdu do Lublina, bo pana wielka pierwsza życiowa droga to była podróż do Lublina.
Ja już byłem wysokim, młodym człowiekiem. Miałem zaszczyt defilować po krakowskim przedmieściu 9 maja przed ówczesnym satrapą, Bierutem.
To nie była podróż z wyboru, prawda?
No to była konieczność historyczna, bo mój ojciec dogorywał wtedy na ciężkich robotach leśnych w Komi, ASSR, a mnie się udało z matką i siostrami przedostać do Polski na prawach repatrianta z ojczyzny do ojczyzny.
Czy między tą pierwszą podróżą do Lublina, a tą podróżą do Lublina teraz, musiał pan często w życiu poddawać się okolicznościom? Czy pan chętnie się okolicznościom poddaje, czy stara się raczej nimi zarządzać?
Proszę panią, pani dotyka niezwykle trudnej, ciężkiej, ważkiej sprawy. To jest kwestia taktyki postępowania życiowego. To jest tak zwanego racjonalnego oportunizmu albo godzenia się na rzeczywistość. Taki był Bertolt Brecht, to był taki socjalista, pisarz znakomity, zresztą niemiecki. To już dawno było. Bertolt Brecht powiadał: człowiek bardziej sprzyja dobru niż złu, lecz warunki nie sprzyjają mu. Więc żyjemy uwarunkowani, po prostu jesteśmy w jakichś okolicznościach. Trzeba się z tym liczyć i trzeba z tym walczyć jednocześnie w miarę swoich sił, w miarę swoich możliwości. Ja realizowałem program swojego życia z uporem sztuki wizualne. Nie zawsze mogłem robić malarstwo, które było moją pierwszą miłością, bo musiałem robić inne rzeczy, ilustrację książkową, scenografię, wystawiennictwo, fotografię, rzeźbę. Starałem się zarobić na życie albo wykonać to, czego ode mnie żądano i co było tym zamówieniem, które pozwoliło się utrzymać. Malarstwo pozostało moją taką miłością, miejmy nadzieję, dozgonną. I jak tylko mogę, to z największą przyjemnością maluję.
Podobno na sądzie ostatecznym będziemy wyspowiadani z tego, czyśmy w życiu robili to, do czego zostaliśmy stworzeni. Czy nam się udało to odnaleźć? Kiedy pan to odnalazł?
Moja mama w dzieciństwie czytywała mi Don Quixota, Cervantesa. Bardzo mi się podobały wtedy przygody Don Quixota z wiatrakami. Jego walka z wiatrakami i rysowałem wiatraki. To był mój pierwszy temat, pierwsza realizacja artystyczna, wiatraki. No a potem oczywiście rysowałem wiele różnych rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że pierwsze użytkowe działania artystyczne to były plakaty obrony przeciwlotniczej, które w roku 1939 wisiały na plotach Lidy. Te plakaty ja rysowałem czy malowałem już wtedy.
Pierwsze były wiatraki, mówi pan. To by się nawet zgadzało z tym moim pierwszym pytaniem o zmaganie się z rzeczywistością i o pokonywanie przeszkód.
Ja w ogóle lubię życie, muszę się przyznać. Lubię i ta sztuka jest jednym z ważnych elementów. Czy ona pomaga, czy ona utrudnia, ona wzbogaca ogromnie. Ale ja bardzo lubię obcowanie z ziemią, lubię sadzenie drzew, roślin, lubię zwierzęta, hodowałem psy, konie. Lubię nawet wysiłek fizyczny, bo pływałem, żeglowałem, chodziłem w wysokie Himalaje. Czyli żyłem, po prostu żyłem.
Nie zbudował pan jachtu, nie opłynął ziemi, a chciał pan. To jedno z tych niespełnionych marzeń?
Pani o tym wie. Ja rzeczywiście zacząłem budować jacht. W latach 40. ja skończyłem w Akademickim Związku Morskim kurs sternika jachtowego morskiego. prowadziłem jachty po Bałtyku, ale w pewnym momencie, to był rok 48 czy 9, morze zamknięto, granicę zabronowano, wyjść z portu nie można było, a ja budowałem w Poznaniu jacht, którym zamierzałem opłynąć przynajmniej Europę, a może i coś więcej. I ten jacht znalazł się w końcu na jeziorze Goplo i na Gople dokończył swego życia. Ja z niego nie skorzystałem. Natomiast ja wyjechałem wtedy na jeziora Mazurskie i związałem się z Mazurami, które musiały mi zastąpić te morza i te oceany.
Pan jest wolny, kiedy pan maluje? Tam nic nie jest w stanie pana ograniczyć?
No ja myślę, że jesteśmy ograniczeni, bo jesteśmy jak gdyby umocowani w pewnym kręgu kulturowym, w pewnym systemie filozoficznym, etycznym, w społeczności, która czegoś od nas oczekuje, coś nam daje. Także ja nie jestem całkowicie wolnym, ale to jest, myślę, że wolność naturalna, to jest coś, wolność akceptowana, to jest wybór, który jest wyborem no, niebolesnym.
Ta definicja wolności jest na miarę człowieka. Długo się dochodzi do takiej definicji. Czy kiedy był pan młodszy, to myślał pan, że tylko wolność absolutna, nieograniczona?
Nie myślę, że nie myślałem. Ja żyłem w trudnych czasach i miałem za sobą bardzo ciężkie doświadczenia. Bardzo trudne doświadczenia, które wyraźnie mówiły, że wolność absolutna jest nieosiągalna. Jest po prostu niemożliwa. Zresztą taki model jakoś się nie wykształcił w ogóle chyba, bo to, co to znaczy wolność absolutna? To jest bunt, czy anarchia, czy odrzucenie wszystkiego. Tymczasem w ramach wolności mieści się i akceptacja. Wolność to jest też przyznanie pewnych racji, praw innych, pewnych wartości, które człowiek przyjmie jako własne.
Czy trzeba zjechać świata, przynajmniej zobaczyć go z dwóch zupełnie różnych stron, tak jak pan to zrobił? Bo prosto z Indii pojechał pan do Ameryki. To są dwa kompletnie różne światy. Czy trzeba więc zobaczyć i dotknąć świat z zupełnie innych stron, żeby się o tym dowiedzieć? Co pan zobaczył? Co panu dało największą lekcję w tej drodze?
Przede wszystkim doświadczenie osobiste, czy dotknięcie, to jest więcej niż przeczytanie opisu, czy wysłuchanie opisu. Dlatego, że działają na nas różnorakie bodźce, poza słowem, bodźce obrazowe, wszystko, i zapachy, i niezapachy, i życie ludzi. Ja rzeczywiście odbyłem ogromną ilość podróży do Azji. Ja byłem 11 razy w Indiach, 4 razy w Mongolii, 4 razy w Chinach, 4 razy w Nepalu. Przeszedłem cały Nepal od granicy Indii do granicy Tybetu i z powrotem. Bywałem w Japonii, w Tajlandii, w Syrii, na Kaukazie, na Dalekim Wschodzie Rosji, w Chabarowsku, gdzieś nad Amurem. I obserwowałem to życie w różnych zresztą okolicznościach, bo byłem i w czasie działań wojennych w Wietnamie. No i potem wyjechałem do Stanów Zjednoczonych też z zamiarem skonfrontowania moich doświadczeń azjatyckich, bo Europę znałem, ale ten najpełniejszy wyraz cywilizacji konsumpcji, produkcji, posiadania wiąże się ze Stanami Zjednoczonymi, a w Stanach Zjednoczonych tym najciekawszym może, tym koncentratem jest właśnie Nowy Jork. No i jaka jest różnica? Różnica jest, ja chodziłem po sklepach nowojorskich na przykład i notowałem sobie szczoteczki do czyszczenia zębów i w takiej wycieczce naliczyłem 120 kilka czy tam typów szczoteczek do zębów, co świadczy o tym, jak bardzo rozbudowane są potrzeby i jak aktywna jest oferta handlu. Natomiast w Indiach czyści się zęby patyczkiem z pewnego drzewa, który jest tak rozczapieżony troszeczkę i tak się to czyści, czyli jest to ten jedyny patyczek dla wszystkich. W karykaturze mówię, w karykaturze, bo to wszystko jest wielkie uproszczenie, dlatego że lama w klasztorze w Tęgbocze będzie żarlocznie patrzył na dobry zegarek na ręku, albo chętnie kupi tranzystorowy odbiornik i tak, tacy. A lamowie w Swayambhunath założyli przedsiębiorstwo taksówkowe i obsługują ten biedny, obsługiwali, nie wiem jak to dzisiaj jest po tych trzęsieniach ziemi, obsługiwali Katmandu i rejon. Ale można powiedzieć, że w sensie filozoficznym kultura wschodu dąży do ograniczenia potrzeb, do wyzwolenia się z pokus, do minimalizacji konsumpcji, do takiego życia, no nazwijmy to ascetycznego. Konsumpcja zachodu polega na tym, czy świat zachodu polega na szybkim, pełnym, natychmiastowym zaspokojeniu potrzeb rosnących, rozbudowywanych, coraz większych, coraz doskonalszych, coraz bardziej zresztą i kosztownych. Więc to są dwie różne postawy, aczkolwiek to jest tylko taki szkicowy obraz, bo w rzeczywistości te rzeczy, te postawy się przeplatają. Można znaleźć i w świecie zachodnim ascetę i w świecie wschodnim człowieka nadmiernej konsumpcji i pożądania.
I tu można też znaleźć wyznawców różnych religii. Czy wśród systemów religijnych pan, swego czasu ministrant w Wilnie, też czegoś szukał?
Skąd to pani? Ja rzeczywiście w Wilnie służyłem w kościele Piotra i Pawła, znakomitym, barokowym, przy cudnym kościele, dom przy memu stryjowi, Lucjanowi, który zginął od kuli na progu swojej parafii w Swojatyczach na Białorusi pod Baranowiczami w 1941 roku. Rzeczywiście służyłem i nie tylko jemu, bo i w Nowojelni służyłem domszy. Potem przeżyłem pewien taki kryzys, na pewno jak bardzo wielu młodych ludzi. Zresztą kryzys wspierany dramatami wojny, szkołami rosyjskimi i konfrontacją z poglądami materialistycznej filozofii. Ale nadal wobec wierzeń ludzkich jestem pełen szacunku i moje sądy są bardzo ostrożne, jeżeli chodzi o ocenę, a co za tym idzie, powiedzmy, potępienie lub pochwalę. To jest jakieś bogactwo, to jest odniesienie, to jest nieraz ogromna pomoc dla człowieka, porządkująca jego życie, w ogóle jego dająca sens pracy, wegetacji, nadzieją na przyszłość. Ale poznałem też, podróżując po Azji, nieco koncepcję buddyjską, która bardzo mi się w gruncie rzeczy podoba, która opowiada, że cząstka Ra, cząstka istoty boskiej jest zawarta w bardzo wielu żyjących organizmach, a nawet i nieżyjących, czy też odległych od tego potocznego modelu życia. Ona jest w każdej cząstce materii. Ta istota Boga jest jak gdyby w nas lub roztopiona we wszechświecie. Co z kolei powoduje, że należy mieć szacunek do naszych współbraci żyjących, do innego człowieka, a także samo do rośliny, do zjawisk przyrody, materii. To bardzo piękna jest też postawa. Gorzej jest może z tym dążeniem do nirwany, do samoroztopienia się. Tam są różne rzeczy, które może trudne są do akceptacji. Nie mogę mówić pani więcej o sprawach religii, bo to może obrazić kogoś, albo zirytować, albo zmartwić. Bardzo często martwi mnie to, że religię zastępuje liturgia, teatralizacja, formalizacja, że bardzo wiele fundamentalnych idei wynikających z wierzeń, rzekomo z wierzeń, bardzo utrudnia życie ludzkości i przysparza nam bardzo wielu kłopotów. No nie chcę wskazywać palcem dzisiaj na ruchy islamu, ale pamiętamy czasy pochodów krzyżowych, prawda? Pamiętamy czasy inkwizycji. Nikt nie jest bez grzechu.
Więc może Brecht nie miał racji. To nie okoliczności. To my nie jesteśmy do końca dobrzy.
Nie, on miał rację, bo on, mówiąc o okolicznościach, myślał o naszych bliźnich, uwarunkowaniu społecznym, o tradycji, o nakazach, którym jesteśmy poddani i tak dalej. On miał dużo racji.
Proszę mi powiedzieć, panie profesorze, kiedy pan wędrował, podróżował, w jaki sposób zapamiętywał pan drogę?
Tam, gdzie nie mogłem narysować, bo ja dużo rysowałem w czasie podróży, między innymi kilkaset moich rysunków jest w zbiorach Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, jako duży zbiór całościowy. Tam, gdzie nie mogłem rysować, bo rysunek jednak wymaga czasu, to fotografowałem, bo fotografia to jest jakaś chwila koncentracji. Ja w zasadzie pamiętam prawie wszystkie rzeczy, które fotografowałem, bo to jest moment napięcia, moment wyboru. Tym bardziej, że ja fotografowałem jeszcze techniką taką, gdzie człowiek miał tylko 30 parę klatek i musiał decydować, co fotografuje, a nie strzelać na oślep. Więc ja fotografowałem i wykonałem ponad 30 tysięcy negatywów w Azji. Wykonałem 11 tysięcy negatywów w Nowym Jorku. Rysowałem, fotografowałem. Można powiedzieć, że nawet i pisałem, dlatego że ja robiłem notatki w charakterze jakiejś mało systematycznej, może ale dzienników. Wydano taką książkę Factum Est, moje dzienniki z lat 70. i 80. I też pisałem jakieś takie krótkie teksty poetyckie, które bardzo chętnie i konsekwentnie zderzałem z jakimś rysunkiem, z jakimś obrazem, szukając tego, co jest pomiędzy słowem a obrazem. Tego, co jest jak gdyby tym komunikatem sumowanym. I wydałem. Nie ja wydałem, tylko wydawnictwo literackie w Krakowie wydało 2 tomy moich poetyckich notatek. Lomża wydała 1 tom poetyckich notatek i Suwałki wydały 1 tom poetyckich notatek. No i mam materiały na 5. Także to jest też jakaś forma mojej działalności. Dość istotna.
Kiedy rozglądam się po sali, to mam trochę takie wrażenie, jakby pan mnie w podróż też zabrał.
Tutaj jest tylko taka próbka malarstwa. Zdarzyły mi się w życiu kontakty z Czesławem Miloszem, który bywał u mnie w domu na wsi, z którym się spotykałem w Nowym Jorku. I Czesław Milosz przywiózł mi swoje tłumaczenia psalmów i apokalipsy wydane u Palotynów w Paryżu. Ja zrobiłem serię, dużą serię obrazów, 20 obrazów na temat psalmów, 12 obrazów na temat apokalipsy. I te obrazy, to są akurat tutaj na tej ścianie, ma pani tron władcy Babilonu oparty na językach, zbudowany z kłamstwa, krzywoprzysięstwa i pochlebstwa. Ma pani pośrodku tutaj Nowe Jeruzalem zbudowane na fundamentach z kamieni szlachetnych, z bramami z pereł, w bramach stoją archaniołowie. I po prawej stronie ma pani szarańczę apokaliptyczną, która wyszła z takiego krateru. Tam gwiazda spadła na skalę i otworzyła krater. Z krateru wyszła szarańcza, która według świętego Jana jest skrzyżowaniem skorpiona i kobiety. I przysłoniła rudym oblokiem księżyc, słońce. I to są starsze prace. Starsze, no mające już lat 15. Natomiast tutaj są nowsze prace, czy najnowsze, czy stosunkowo nowe. To są prace z cyklu Lot. Lot. Człowiek tęskni do skrzydeł, chce się oderwać od tej ziemskiej rzeczywistości, albo ulecieć wyżej, albo zobaczyć coś większego, szerszego, głębszego. I tak namalowałem właśnie kilkanaście obrazów uskrzydlonej postaci i jeszcze mam zamiar kontynuować tę serię. Natomiast tutaj ma pani takie dwa portrety. Czyli głowa, która jest wypełniona jakąś formą, ma jakiś tam komentarz, to też stosunkowo nowy cykl głowy. A na tej ścianie przed nami tutaj są obrazy z tak zwanego cyklu wileńskiego, robiony na wystawę do Willa, ale one mają charakter taki medytacyjny, powiedziałbym. Wszystkie mają charakter takiej pracy i rozmyślania. Co jest bardzo charakterystyczne dla sztuki, dla niektórych rodzajów sztuki w Azji, mianowicie do mandali, która pracowicie wykonywana jest do różnych form symbolicznych przez wiele, wiele dni, jest właściwie formą rozmyślania i modlitwy. A tu jeszcze jest, o tutaj widzi pani, jest dom z kamienia. Nad tym domem z kamienia dom z żelaza, a nad tym domem z żelaza mamy dach nad sobą, a nad tym dachem mamy niebo. To jest taka symboliczna instalacja rzeźbiarska, która tu jeszcze w tej sali jest. A na dole jest coś, co ja nazywam dziennikiem A4. Dziennik A4 to są wszystko niewielkie rysunki w formacie A4, kolaże, rysunki, jakieś zapiski. Ja nie robię tego codziennie, ale mam tego już bardzo dużo, chyba ponad 1000 sztuk takich kart. Część z tego tu jest pokazana. One mówią o mnie więcej niż moje malarstwo, dlatego że jest to zapis sztuki konceptualnej. Zapis czegoś, co mógłbym zrobić, gdybym mógł, gdybym miał odpowiednie blade ramy, farby, pomieszczenie, materiały konieczne i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to zapis mego potencjału, mojej wyobraźni, mojej wędrówki po tych światach, które nie zostaną zrealizowane nigdy w formie materialnej czy wielkiej. Jeżeli uważny i życzliwy człowiek zechce tam się temu przyglądać cierpliwie, to tam znajdzie znacznie więcej informacji o mnie niż w moim dużym malarstwie.
Co jest ważne? Co jest tak naprawdę ważne w życiu?
Mój syn, kiedy miał lat 18, przesiadywał w kawiarni w Warszawie wśród swoich rówieśników. Ja pytam, co wy robicie? Szukamy siebie. Więc szukanie siebie, znaleźć siebie, to jest takie hasło zresztą powszechne. Znaleźć siebie. Ale ja nie wiem, czy to jest tak ważne, znaleźć siebie w sensie całkowitej autonomii czy całkowitej oryginalności, wyróżnienia się czy wydzielenia się z życia, z nurtu życia, z fali ludzi, z ciągu pokoleń, z formacji klasowych, narodowych. Nie, ja myślę, że znaleźć miejsce dla siebie to jest ważniejsze niż znaleźć siebie.